Amen. Dziękuję bardzo za modlitwę, chociaż pewnie w takiej temperaturze na zewnątrz najlepszą modlitwą było tylko, żeby krótko mówił. Nie no, 50 minut myślę, że będzie okej, nie? Żartowałem. Patrzę, jak ten czas szybko mija, jak się wiele rzeczy wydarza, to minął miesiąc czasu, kiedy jakby Pan Bóg pozwolił mi stać tutaj wcześniejszy, ostatni raz, też była wieczerza. I znowuż mam te same odczucia. Dzieliłem się z Pawłem, że przygotowywałem się do tego kazania, mam spisane wszystko, ale coś czuję w środku, że oj, będziemy o czym innym mówić. Może nie do końca, ale no, czuję takie ponaglenie znowuż. Czuję taki dreszczyk. Wierzę, że Bóg coś już włożył w nas, nie tylko we mnie, ale w nas wszystkich przez to uwielbienie. I Janusz na początku, kiedy rozpoczynaliśmy to nabożeństwo, mówił o tym działaniu wspólnym, o tym działaniu w jedności, o tym działaniu Kościoła. Ja chcę w ten sposób działać. Chcę o tym mówić. Chcę się tym podzielić. Chcę się podzielić radością, którą, ale też i smutkiem, który Bóg włożył w moje serce przez te ostatni tydzień. Ale smutkiem, który prowadzi do radości, który prowadzi do zwycięstwa, który prowadzi do mocy. Najpierw trzeba dać z siebie dużo. Najpierw trzeba wykonać pracę, dać z siebie pewnego rodzaju wysiłek, a Pan Bóg będzie przyjdzie i będzie to błogosławił. I wtedy dzieci będą usługiwały tak, jak dzisiaj, że będą dotknięte serca dorosłych. Nie ze względu, że śpiewają ich dzieci, tylko dlatego, że Bóg przez nich mówi. I chcę się podzielić dwoma refleksjami, które gdzieś głęboko zapadły w moje serce. Jedna jest z audiobooka, a jedna będzie z Biblii. Czytałem ostatnio audiobook, słuchałem ostatnio audiobook, Lucyna mi zawsze podrzuca na wakacjach takie fajne książki. Świat równoległy, czy światy równoległe. I tam jest opisane kilka historii. Ja tam pamiętam, byśmy o nich rozmawiali trochę, pamiętam trzech z tych historii. Jest jedna opowieść redaktora, który dał zamknąć się w San Quentin, w najcięższym więzieniu Stanów Zjednoczonych. Za przekroczeniem każdej bramy mówili do niego, czy ty wiesz, co ty robisz? On mówi tak, no daje się zamknąć do więzienia. Ale czy ty wiesz, co to tam, jacy tam są ludzie? Mówię tak, no, kryminaliści, złodzieje, mordercy, niejednokrotni, gwałciciele. No dobra, jak wiesz, podpisz i wchodź. I za każdym przejściem przez bramę tak się działo. I druga z opowieści jest, o tym Lucyna mi opowiadała, jest o taksówkarzu. Relacja taksówkarza z Egiptu, jak wygląda naprawdę turystyka w Egipcie, jakie jest zaplecze tej turystyki. Jaki problem mają ze śmieciami. Kto by pomyślał dzisiaj? Rozrzucają śmieci na pustyni. Przychodzi piasek, wiatr od morza i zawiera te śmieci na pustyni. Pustynia jest zasłana śmieciami. I trzeci to, a w zasadzie pierwszy, rozdział tego audiobooka, który mówi o szkoleniu żetonów. Żetony to popularna nazwa byłego oddziału żandarmerii wojskowej, specjalnego oddziału żandarmerii wojskowej. On teraz przekształcony już, to nie jest oddział żandarmerii, tylko komandosów, gdzie są opisane historie ludzi, ich selekcja, ich trening, ich dobór, to wszystko, co ma mieć wpływ potem na działanie, na akcję. Jest opisany jeden człowiek. Jedną z tych selekcji była walka wręcz. I dobierali ludzi w ten sposób, jego dobrali też w ten sposób, że przeszło 100-kilogramowego mężczyznę, przeszło 1,96 m wzrostu, postawili naprzeciw niego 76 kilo, 1,76 m wzrostu. Ten ogromny mężczyzna potrafił zrobić 1000 pompek naraz. I to nie jest opowieść, bajka jakaś z siłowni. Oni naprawdę byli silni, mocni. On też był wyszkolony w walkach.
Ale przy każdej konfrontacji, w 3-minutowej walce, kiedy dostawał cios, za każdym razem padał. Był nieprzytomny, trząsnął głowę i wstawał. Działo się tak 5 razy podczas 3-minutowej walki. 5 razy dostawał ogromny cios, który miał wpływ na jego głowę, na jego mięśnie. Powalał go na ziemię. On otrząsał się i wstawał. I ten żołnierz, kiedy miał następny test, trzeba było przebiec w bardzo ciężkich warunkach 30 kilometrów z pełnym ekwipunkiem, w warunkach poligonowych. Dodatkowy ekwipunek to jest, jak ktoś był w wojsku i pamięta, to jest 35 kilogramów pełnego sprzętu. Musieli biec w ciężkich warunkach. Było zimno, było błoto, a po pierwszym kilometrze, to były takie czasy wtedy, lata 90., odpadła mu podeszwa od buta. Dalszą drogę zaczął biec w jednym bucie, a potem na bosaka. Ktoś zobaczył jego determinację, rzucił mu adidasy, 2 numery za duże. Biegł w tych adidasach, ale to spowodowało to, że poobcierały się jego nogi. Miał obtarte nogi do krwi. Zrzucił te adidasy, dalej biegł boso. I kolejny raz rzucił ktoś mu adidasy. Więcej z tych 30 kilometrów przebiegł na boso, aniżeli w butach. O tym człowieku do dzisiaj w jednostkach specjalnych opowiadają legendy. Jego determinacji, jego uporze, jego niepoddaniu się, jego chęci realizacji celu. Dlaczego była taka selekcja? Dlaczego tych ludzi właśnie w ten sposób selekcjonowali? Bo nie potrzebowali ludzi, którzy jednorazowo są silni, którzy wykorzystują swój potencjał do tego, żeby jednorazowo go użyć. Ale potrzebowali ludzi i potrzebują dalej ludzi, że kiedy w ciężkich sytuacjach, kiedy wychodzą na akcję, znają swoje słabości. I oni w tych treningach nie likwidowali ich słabości, ale uczyli ich z nimi żyć. Uczyli się do tego przyznawać, żyć z nimi i współpracować. I pierwsza myśl, która przyszła mi po tej lekturze, od razu zobaczyłem w głowie, usłyszałem też dźwięk tego proroctwa, które zostało wypowiedziane nad tym kościołem. Ja nie przestanę o tym mówić. Nie przestanę o tym mówić, ja wiem, może ktoś powie, Radek, znowu tego Joela będziesz czytał. Tak, będę czytał tego Joela. Bo ja chcę żyć i wiem, że żyję pośród takich ludzi. I w księdze Joela w 2 rozdziale, od 7 do 9 wersetu jest napisane. Będę czytał z Biblii Warszawskiej, nie wiem, czy tu się też wyświetli Warszawska. Biegną naprzód jak bohaterowie, wdzierają się na mury jak wojownicy. Każdy idzie prosto swoją drogą, nie zbacza ze swej ścieżki, nie wypiera jeden drugiego. Każdy idzie swoim torem, prą naprzód wśród pocisków, w ich szeregach nie ma przerw. Uderzają na miasto, szturmem zdobywają mur, wpadają do domów i wdzierają się oknami jak złodzieje. Pierwszą inspiracją, którą jakby dzisiaj dostałem podczas tego to uwielbienia, to ja jakby usłyszałem głos, że tu są ludzie, którzy nie czują się wspólnotą. Mówi, że nie czują się razem, że nie czują się wspierani albo nie wspierają innych. Jeżeli się czujesz tak indywidualnie, zupełnie odosobniony, to Bóg chce cię dzisiaj dotknąć. Chcę przeprowadzić z tobą trening. Chcę ci pokazać, że nawet jak upadłeś 5 razy w ciągu ostatnich 3 minut, to on wybiera ciebie. Że nawet jak pokonał cię niesamowicie ogromny przeciwnik, silny, sprawny, to on wybiera ciebie. Bo Bóg cię wybrał. Bo oddał Jezus za ciebie swoje życie. bo Jego moc jest nad Tobą. Ale mówi Ci też, że istnieje niebezpieczeństwo. Istnieje niebezpieczeństwo przyzwyczajenia się do stanu zwycięstwa, do zwycięstw, których sam nie dokonałeś. Że jest niebezpieczeństwo w tym, żeby zachować i zacząć myśleć o tym, że to tak naprawdę działo się dzięki mojej sile, dzięki mojej mocy, dzięki moim treningowi. Może mojej modlitwie, może moim postom, może moim wykształceniu, może mojemu oddaniu, może mojej służbie. Istnieje takie niebezpieczeństwo. I ono przychodzi bardzo szybko. Po cichu, ale bardzo szybko. I ono wprowadza w taki stan ukojenia. Czuję się bezpieczny. Obfitość jest we mnie. Mój dom działa sprawnie. I zaczynam zapominać o tym, kto zwyciężył tę wojnę. Kto pokonał tego przeciwnika. Kto dał mi siły do tego, żebym powstał. Zwycięstwo i sukces najlepiej smakują w zespole. W tej historii o żetonach nie kręciło mnie tak naprawdę. Ja nie byłem zachwycony. Wiecie, bomby, miny, karabiny, poligon, strzelanie, bieganie, karate. Tylko to, że oni byli razem. Tylko to, że oni byli wspólnie. Że znali swoje słabości. Że jeden drugiego wspierał, że jeden był dla drugiego wzrokiem tam, gdzie drugi nie widział. Że był plecami. Że wiedział, że jak go postrzelą, to on go weźmie na plecy i zaniesie. Ja jestem 30 lat po wojsku. Nie wiem, ktoś jeszcze jest po wojsku? Za moich czasów w wojsku panowała pełna demoralizacja. Ja nie wspominam tego okresu nie wiadomo jak dobrze. Chociaż były takie regiony w Polsce, gdzie dziewczyna nie wyszła za mąż, za chłopaka, jak ten nie był w wojsku. Nie w Bieszczadach, o to też góry w sumie. Suwalskim. Ja pamiętam ten zły kontakt z przełożonymi. To poniżenie drugiego człowieka. To zanim wyszedłem z szatni, gdzie mnie przebrali w pierwsze moro i doszedłem na kompanię, że musiałem kilka czy kilkanaście razy leżeć w błocie, bo na jesień poszedłem do wojska. O pompkach to nie wspomnę, ile trzeba było tego robić. I to były rzeczy, których nie wspominam dobrze. W zasadzie to wojsko działało źle. Ale każdy, kto był w wojsku, kto miał, że tak powiem, towarzysza tej niedoli, on wspominać to będzie dobrze. Bo razem to przechodzili. Bo razem przechodzili przez trudy. Bo razem się musieli wspierać. Czasami to były dwie osoby, czasami to był pluton, czasami była kompania młodych ludzi. I czasami, i nie dziwcie się, że czasami ludzie w moim wieku, albo i starsi mówią, a to jest mój kolega z wojska. A do niego jechałem tyle kilometrów, żeby go odwiedzić. I tak samo żetony. Oni wiedzieli, że nawet kiedy skończą służbę, bo po trzech, czterech misjach, oni kończyli służbę, bo i psychika wysiadała, i postrzelani byli, ranni, różnie. To oni wiedzieli, że w cywilu, kiedy już nie dadzą sobie rady, bo to jest inna rzeczywistość. Inne oczekiwania są. Oni mogą na siebie liczyć. I ten Kościół Zielonoświątkowy w Tczewie, jest takim oddziałem żetonów. Jest takim oddziałem specjalnym. Tylko istnieje niebezpieczeństwo, o którym mówiłem wcześniej. I takiego niebezpieczeństwa, teraz będę mówił o tej historii biblijnej, doznał Izrael. Oni po kilku zwycięstwach takich spektakularnych, gdzie Bóg przed nimi szedł, zwyciężał. Saul został królem. Oni zapomnieli o tym, kto jest ich Bogiem i dlaczego zwyciężali. Kiedy przyszła jedna z najważniejszych bitew w życiu Izraela, oni siedzieli ukryci po krzakach, bali się. Jedna osoba, jak popatrzymy na jego zdolności bojowe, no nie za wysoki. Kolor włosów w wojsku nie ma znaczenia. Słaby. On nie nadawał się jakby oficjalnie do armii, bo jego bracia byli na wojnie, on nie. Jego całe wyszkolenie bojowe, nie miał miecza, nie miał tarczy, nie miał hełmu, nie miał nakolanników, nagolenników, tego wszystkiego nie miał. On miał tylko kij i proce. I on jak widział, co się tam dzieje, on po prostu chodziło w nim, burzyło się, gotowało się w nim. Nie chciał siedzieć przy owcach. I przyszedł taki dzień. W pierwszej księdze Samuela w 17 rozdziale opisana cała jest ta historia. Nie będziemy jej całej czytać. Ja mam powybieranych parę wersetów do tego, co chcę powiedzieć. Ale proszę, przeczytajcie tą historię i porównajcie ją do swojego życia, takiego duchowego, emocjonalnego. Może do błędów, może do niepowodzeń w waszym życiu. I zacznijcie je równać z tym, o czym będę mówił. To jest 50 kilka wersetów. Zacznijcie je czytać w domu. A teraz przeczytamy pierwszą księgę Samuela, 17 rozdział, 17-18 werset. Ja będę czytał z Biblii Tysiąclecia. Przyszedł ten dzień dla Dawida. Rzekł Jozue do swego syna Dawida: weź dla swych braci eftę prażonych ziaren, 10 chlebów i zanieś je prędko braciom do obozu. Zaniesiesz te 10 krążków sera dowódcy oddziału, zapytasz się swych braci o powodzenie i odbierzesz ich żołd. To jest izraelskie wychowanie. Odbierzesz ich żołd. Posłał, tak szczerze mówiąc, ojciec Jesse nie wierzył w powodzenie tej wojny. Oni już słyszeli o tym harcowniku, który wychodzi. Oni już słyszeli o Goliacie. Autor tej księgi na trzy długie wersety poświęcił tylko na to, żeby opisać, jak on wyglądał. Jaki był wielki, jaka była jego dzida, ile ważyły jego zbroja. Jak wyglądał jego giermek. Trzy długie wersety. No i ojciec Dawida wysłał tam 3 swoich synów. I spytaj się ich o powodzenie, ale na wszelki wypadek weź w żołd, bo mogą nie wrócić. Tylko Dawid zrobił zupełnie co innego. Zrobił to, co kazał mu ojciec i on wplątał się w tłum. On chciał poczuć tą atmosferę. On był przepełniony tym, że on się nie zgadza, że wychodzi nikt, chociaż tak wielki fizycznie, i lży zastępom Boga żywego. I ich wyzywa, i ich ma za nic, i wzywa swoich bogów. A Izrael chowa się po kątach. A Izrael siedzi gdzieś za górami. Wychodzą, robią okrzyk i szybko uciekają gdzieś poszukać swojego miejsca. I zjeść prażonego żarna, i zjeść kawałek chleba, może jeden z kawałków sera. I ten niespokojny Dawid chodzi, szuka, dowiaduje się, dopytuje. I w końcu w pierwszej księdze Samuela, 17 rozdział i 26 werset jest opisane. I odezwał się Dawid do stojących obok niego ludzi. Co uczynią temu, kto pokona Filistyna i odejmie hańbę z Izraela? Kto to jest ten nieobrzezany Filistyn, który urąga wojsku Boga żywego? i zaczyna się dziać zamieszanie. Ten mały, koloru włosu nie wspomnę, niewyszkolony, bez zbroi, wchodzi i robi zamieszanie. Wchodzi w te szyki i robi zamieszanie. To zaczynają o tym mówić. Zaczyna się o tym słyszeć. I w 28 i w 9 wersecie jest opisana reakcja jego braci. Czasami ktoś bliski, czasami rodzina, czasami przyjaciele będą ci zwracać uwagę, kiedy będzie cię przepełniało coś, co Bóg będzie wkładał w twoje serce. Gdy starszy jego brat Eliab usłyszał, że Dawid rozmawiał z ludźmi, uniósł się gniewem na Dawida i zawołał: po co tu przyszedłeś? Komu zostawiłeś ową małą trzodę na pustyni? Znam ja pychę twoją i złość twojego serca. Przybyłeś tu, aby tylko przypatrzeć się walce. A Dawid na to? Cóż teraz tu czyniłem? Wszak tylko to było słowo. Ja wypowiadałem tylko to, co jest w moim sercu. Nic złego nie zrobiłem. Ale będą znajdowali się bliscy w moim, w waszym otoczeniu, którzy będą mówili: nie, przeczekajmy ten czas, przeczekajmy tą wojnę, przeczekajmy tego harcownika, może coś się z boku wydarzy. I ten głos, który wypowiedział, te słowa, które wypowiedział Dawid, one zaczęły krążyć po obozie. Zaczęli opowiadać. Słuchajcie, jest taki jeden. No wygląda zupełnie podobny do niekogo. Ale on mówi rzeczy, gdzie cała armia nie mówi o tym. I ten głos doszedł do Saula. I Saul zażądał, żeby go przyprowadzono. Coś nagle zaczęło się robić w umieście Saula. Może miał myśli, że przyprowadzą mu kogoś, kto będzie na fizycznym poziomie Goliata. Kogoś, kto będzie ekskluzywnym reprezentantem Izraela. Kogoś silnego, mocnego. No i w końcu Saul go zobaczył. Mówi: nie, nie, stary, ty nie. Ale w 32 i 33 wersecie jest napisane: rzekł Dawid do Saula: niech Pan mój się nie trapi. Twój sługa pójdzie stoczyć walkę z Filistynem. Nie martw się tym, co widzisz. Ja, Dawid, pójdę i staczę w walkę z tym Filistynem. Saul powiedział Dawidowi: to niemożliwe, abyś stawił czoło temu Filistynowi i walczył z nim. Ty jeszcze jesteś chłopcem. A on jest wojownikiem od młodości. I zobaczcie, co się wydarzyło. Dzisiaj dzieci nam usługiwały. Mogliśmy przyjść do tego, no fajnie. Na szkółce Dorota włożyła dużo serca w to, żeby one się przeszkoliły. A to był oddział Dawidów, który chciał powiedzieć, że raduj się w Panu, że moja radość jest w Bogu. To był kolejny głos, który dzisiaj mogliśmy usłyszeć. Ty jesteś jeszcze dzieckiem. Oni, ci starzy, to są wprawieni od młodości, ale wy jesteście dzieckiem. I mogłeś odebrać z tego albo Boże działanie, albo Boże dotknięcie, albo Bożą zachętę, albo popatrzeć, ty jesteś tylko dzieckiem. Jeden młody człowiek, jeden człowiek z energią, niepozornego wyglądu, może zmienić rzeczywistość w życiu całej społeczności. Jeden młody człowiek. Ale zaczęli mu wierzyć. Bóg posłał razem za nim swoje zabezpieczenie. Bóg posłał razem za nim wiarygodność. I w 37 wersecie jest napisane, powiedział jeszcze Dawid, odchodząc, idąc do walki, Pan, który wyrwał mnie z łap lwów i niedźwiedzi, wybawi mnie również z ręki tego Filistyna. Rzekł więc Saul do Dawida, niech Pan będzie z tobą. To jest jeden z niewielu fragmentów, jak pamiętacie, albo nie pamiętacie. Uwierzcie, kiedy Saul włączył swoją wiarę. Potem już było tylko gorzej. Mówi, Pan niech będzie z tobą. Tak uwierzyłem w to, co widziały moje oczy na początku. Uwierzyłem, że jesteś posłańcem, który zmieni rzeczywistość tego państwa. Uwierzyłem, że Bóg jest w stanie przez ciebie zadziałać. I stanął Dawid przed Goliatem. Ja sobie poszukał w rzece parę kamieni, myśmy musieli wywalić. Chciałem przywieźć na to nabożeństwo takie fajne kamienie z Alani, ale musiał, bo 3 kilo za dużo w torbach. I wybrał sobie 5 kamieni. Kijek. Wychodzi giermek, wychodzi olbrzym, 2,70 m wzrostu. To jeszcze 80 cm wyżej niż ja. A Dawid patrzy na niego. I w 45 wersecie jest opisane. Dawid rzekł Filistynowi. Ty idziesz na mnie z mieczem, z dzidą i z zakrzywionym nożem. Ja zaś idę na ciebie w imię Pana zastępów, Boga wojsk izraelskich, którym urągałeś. I dzisiaj, to już jest moja odpowiedź, i dzisiaj za to zapłacisz. I dzisiaj za to zapłacisz. Jak zmienia się ta perspektywa. To jest jeden dzień, kilka godzin i z beznadziei, z braku wiary, jeden mały chłopiec, który przychodzi w imieniu Boga żywego, zmienia się cała rzeczywistość dla Izraela. Czego Pan Bóg potrzebował? Czy potrzebował ich wyszkolenia? Czy potrzebował ich uzbrojenia? Potrzebował tylko tego, żeby otworzyli swoje serca. Tylko tego. I uwierzyli, że Bóg może zwyciężyć tę wojnę przez jednego człowieka. Może jest tak, że w twoim życiu już od jakiegoś czasu stoi Goliat i lżycie. Upadłeś. Nie dajesz rady. Nie masz mocy. Ci ludzie, z którymi się spotykasz, ten kościół, jest bez mocy. Nie dacie rady. Jeszcze parę lat i będzie po was. Starzy umrą, pójdą na emeryturę. Młodzi wyjadą. Nie dacie rady. To ja chcę dzisiaj stać jak Dawid. Mimo, że te gabaryty jak Goliat. To ja chcę dzisiaj stoić. No i włosy. Inny kolor. Chwała Bogu. To ja dzisiaj chcę stać jak Dawid. Dzisiaj chcę stać i do was powiedzieć. Za 6 dni odbędzie się wojna. Dokładnie za 6 dni. Będziemy oglądać zwycięstwo. Za 6 dni przyjdzie inny młody człowiek i w imieniu Boga zastępów będzie ogłaszał wolność, uzdrowienie, moc i pomnożenie. I my będziemy tam uczestniczyć. Dzisiaj zobaczcie, jaka jest nasza postawa. Zrewidujcie postawę, każdy niech zrewiduje swoją osobistą postawę. Czy jestem tym, który się chowa w krzakach? Czy jestem tym, którego wygoda, czy strach przed ją utratą dzisiaj paraliżuje? Czy chcę wstać i powiedzieć, zwyciężymy, bo Bóg jest z nami? Wiecie, co jest... Kiedyś przyglądałem się jaszczurkom. Moja żona nie lubi jaszczurek. Jest tak, są takie jaszczurki, które pod wpływem emocji, pod wpływem temperatury ciała, pod wpływem temperatury zewnętrznej, pod wpływem wilgotności zmieniają kolor ciała. Jak jest w liściach, staje się zielona. Jak bierze się do ręki, staje się brązowa. Jak wchodzi na kamienie, staje się szara. Czy o to chodzi w naszym życiu? Czy o to chodzi, żebyśmy się tylko dostosowali do warunków? A niech on sobie stoi i lży. A niech on sobie stoi i wyzywa. A my będziemy tylko unikać walki, będziemy unikać wojny. Widzicie, do Koryntian jest napisane, że bój toczymy nie z ciałem i krwią. Ta wojna jest cały czas. Jeżeli dałeś się oszukać, że jak teraz jest spokój, jak teraz jestem zabezpieczony finansowo, jak teraz w domu mi się układa, to ta wojna się skończyła, to chcę ci powiedzieć, dalej trwa. I dalej diabeł wysyła w twoim kierunku ogniste pociski. Jeżeli nie będziesz miał tarczy wiary, podniesionej wysoko do góry, on nie powie przerwa, bo mam chorobowe, przerwa, bo się źle czuję, przerwa, bo jestem bez pracy, przerwa, bo jest kryzys na rynku, przerwa, bo nie mam pieniędzy. Kiedy opuścisz tylko tą tarczę, będziesz dotknięty i zniszczony. Ale jesteśmy po to, jako oddział specjalny, jako komandosi, jako żetony, żeby się razem wspierać, razem się podnosić, razem zwyciężać i razem mówić o tym, co będzie dobre się działo. A będzie się działo. Już się dzieje? Dzisiaj się dzieje? A będzie niesamowite zgrupowanie w sobotę. I na koniec, jeżeli jesteś na tym miejscu, a czujesz się zastraszony, czujesz się w niemocy, czujesz się samotnie, może nie czujesz się w zespole, może nie masz takiego zespołu, bo chce cię dzisiaj dotknąć, chce ci pokazać ludzi, którzy ci pomogą. Stańcie, będziemy się modlić. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, podnieś rękę. I chodź do przodu. Niczego się nie bój. Dzisiaj będziemy się przeciwstawiać temu, co lży zastępy Boga żywego. A ciebie, Kościele, proszę, rozejrzyj się po tych ludziach, którzy potrzebują pomocy w każdy sposób. Wyciągnijcie swoje ręce i ogłaszajcie zwycięstwo, że pokonamy tego, który lży szeregi Boga żywego. Ojcze, ja w imieniu Jezusa Chrystusa przychodzę prosić o moich braci. Proszę cię, dotknij się i wypełnij. Proszę cię, daj siłę i moc. Proszę cię, zabierz strach, zabierz lęk, zabierz wszelką chorobę. Proszę cię, Panie, o moją siostrę. Proszę cię, dotykaj się. I niech przyjdzie uwolnienie. Dzisiaj rozszyfrowaliśmy tajne działanie złego. I w imieniu Jezusa Chrystusa dzisiaj ogłaszamy uwolnienie. Ogłaszamy moc krwi pańskiej. I wyznajemy, że zwyciężymy. Że Bóg Wszechmogący jest nad nimi. Jest nad tym Kościołem. I poczują się razem. Poczują się jako jedność. Wszelki strach odejdzie. A Tobie, Panie, w tym wszystkim będzie cześć i chwała. I cały Kościół Boży powie Amen.